Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o problemach pierwszego świata. O sytuacji, w której jesteśmy już wystarczająco bogaci, żeby nie martwić się o swoje przetrwanie. Żyjemy w demokratycznym kraju i rodzi się pytanie, co dalej? Czym jeszcze możemy się zajmować, jak podnosić na bieżąco jakość naszego życia? A pomagać mi w tych poszukiwaniach będzie pan Marcin Skrzypek, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać wokół publikacji pod tytułem Indeks Zdrowych Miast, której jest masa informacji a propos miast, w których żyjemy, tego, które są najfajniejsze, najbardziej zielone i tak dalej, i tak dalej. I który to tekst jakby najbardziej wpisuje się w ten to poszukiwanie lepszego życia i podnoszenie jakości naszego życia w sytuacji, kiedy wspinając się po stopniach piramidy Maslowa mamy zapewnione już te najbardziej podstawowe potrzeby. Więc zacznijmy może od tego, żeby opowiedział pan, czym jest indeks zdrowych miast, co pokazuje, co mierzy i w jaki sposób.
Więc może najpierw jeszcze, żeby tak bardziej słuchaczy sfokusować na temacie, to powiem, że nie powinniśmy być tak bardzo zadowoleni albo tak bardzo skruszeni, że jesteśmy rozwiniętym już państwem i rozwiniętym światem, ponieważ właśnie ten indeks zdrowych miast pokazuje, że to zależy, gdzie się mieszka. Na przykład, jeżeli w Dąbrowie Górniczej, która jest na końcu tego indeksu zdrowych miast, dużo ludzi źle żyje, to znaczy niezdrowo, to znaczy, że nie wszyscy mają dostęp do tego rozwiniętego pierwszego świata i ten problem nierówności dotyka właśnie ten pierwszy świat, czyli wiele obszarów w tym rozwiniętym świecie, gdzie już właściwie można powiedzieć, zajmujemy się szczegółami. Tak naprawdę wiele miejsc w tym świecie zajmuje się sprawami podstawowymi wciąż. Teraz, czym jest ten indeks? To jest ranking, jakich wiele, jeśli chodzi o miasta, ale opracowany przez zespół Jerzego Hausnera, przewodniczącego Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP. Taki skrót. Czyli jest to coś, co ja sam jeszcze nie poznałem, to znaczy nie miałem okazji wgryźć się, czym jest ten twór, ten Open Eyes Economy, co to w ogóle jest i na czym polega ten szczyt, który się odbył jesienią w naszym kraju i do czego dąży Jerzy Hausner. Natomiast bardzo mi się podoba ten indeks, dlatego że on jest opracowany przez naukowców niezależnych od miast, czyli nie są to rankingi, można powiedzieć, takie wybiegi, na których włodarze miast mogą się pokazywać, jacy to oni są super fajni, tylko raczej jest to coś bardziej obiektywnego. To rzeczywiście cała lista naukowców z różnych miejsc pod nim się podpisuje, łącznie z rektorem SGH, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, żeby też nadać wiarygodności tym badaniom, to są one sfinansowane przez LuxMed, czyli firmę, która, tak mi się wydaje, że ona jest głównym tutaj sponsorem tych badań, czyli firmę, która no niby żyje z leczenia nas, ale jednocześnie, jak rozumiem, na zasadzie społecznej odpowiedzialności biznesu też jest zainteresowana działaniami poprawiającymi nasze zdrowie bez konieczności wydawania na to pieniędzy dodatkowych.
Okej. W związku z tym, że wiemy, czym jest to badanie, to co nam ten indeks pokazuje? Bo tam jest bardzo wiele różnych danych branych pod uwagę, bardzo wiele różnych wyliczeń, zestawień i tak dalej.
Tak. Żeby sobie samemu się z tym zapoznać, to wystarczy wpisać indeks zdrowych miast i pierwsze linki prowadzą właśnie do tego Open Eyes Economy do stron tego przedsięwzięcia, więc prawdopodobnie wiele osób tam zagląda. I znajdziemy tam dwa raporty bardzo podobne, dosyć krótkie, bardzo fajnie przygotowane, więc one są łatwe w odbiorze. I teraz w skrócie, jaka jest ich zawartość. Więc jest to omówienie rankingu miast sumarycznego, podsumowującego wyniki miast w 7 kategoriach. Zdrowie, ludność i pokolenia, czyli mamy tu też aspekt no, dynamiki wiekowej, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko oraz infrastruktura i przestrzeń. Tym kryteriom zostały przypisane różne wagi i na tej podstawie 100 punktów uzyskuje miasto idealne, no a potem reszta odpowiednio mniej. Najwięcej, bo około 70 punktów, czyli 70% wyników, uzyskała Warszawa, a najmniej, bo kilkanaście zaledwie punktów, Dąbrowa Górnicza. Tak to w skrócie się przedstawia.
W związku z tym, skoro wiemy, jakie są wyniki tych badań, to należałoby się zastanowić, dlaczego żadne miasto nie zbliżyło się za bardzo tej setki, o której pan mówił, bo Warszawa 74 to jest ogromne pole do działania, jeszcze do ulepszeń. Jakie rzeczy według pana opinii w polskich miastach najbardziej wymagają pracy, ulepszania, żeby podnieść jakość naszego życia w tychże miastach?
A no właśnie, to jest pytanie dotyczące metody oceniania i to oczywiście jest do dyskusji. To znaczy sam indeks jest przedsięwzięciem długofalowym, tak jest deklarowany przez organizatorów i myślę, że jest pole do takiej dyskusji. Natomiast warto się w tym momencie odrobinę skupić i przyjrzeć się właśnie tym różnym cyfrom. Nie ma sensu omawiać wszystkiego, ale parę takich najbardziej charakterystycznych punktów odniesienia. Więc na przykład to, co dla mnie osobiście jest do dyskusji, to są wagi przypisywane tym różnym kryteriom. Najwięcej, bo 32%, 33%, 20% i 22% są przypisane zdrowiu i środowisku. No, trzeba się wczytać oczywiście, co przez to organizatorzy rozumieją, ale już takim zrozumiałym może bardziej kryterium jak przestrzeń, infrastruktura i mieszkalnictwo przypisane są kilkuprocentowe miary, między 7 i 8, mieszkalnictwo 8 i 2. Więc mieszkalnictwo jest ogromnym problemem miast, w ogóle Polski. Usytuowanie mieszkań ma wpływ na zdrowie. No i pytanie, czy taka waga to nie za mało przypisywana właśnie tym trzem kategoriom. Infrastruktura z kolei dotyczy na przykład tego, czy mam gdzie jeździć rowerem albo gdzie spacerować. Wiadomo, że ruch jest podstawą piramidy zdrowego żywienia, czyli niezależnie od tego, co jemy, to i tak musimy to jakoś spalić. I pytanie, czy miasto jest przystosowane do zapewniania nam możliwości ruchu, więc ma wpływ na zdrowie. No i to oczywiście jest związane też z gospodarką przestrzenną. To jest takie okienko, można powiedzieć, tutaj Państwu przedstawiłem, przez które można sobie wyobrazić ten ranking. A drugie okienko to dotyczy właśnie wyników polskich miast. I teraz tak, te raporty otwierają się bardzo takimi pozytywnymi komunikatami, na przykład ile Bielsko-Biała przeznacza na jednego mieszkańca w programach polityki zdrowotnej, że Jaworzno jest liderem wśród miast z największą liczbą czytelników bibliotek i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo wiarygodne, uwiarygodnia te badania. Natomiast jeżeli się przyjrzymy wynikom, okaże się, że właśnie tylko 7 miast plasuje się powyżej wyniku 50%. Czyli na przykład znajdziemy Lublin na dosyć wysokim miejscu tego rankingu. Ja jestem z Lublina, więc to najbardziej mnie interesuje. Lublin jest na 23. miejscu, więc nie najgorzej, ale ma tylko 40% punktów, czyli jest poniżej 50. I 56 miast jest poniżej 50 punktów. Tylko 7 jest powyżej 50. Gdybyśmy zastosowali do tego miarę taką, jaką się stosuje w szkole, to większość klasy dostałaby jedynki. Ponieważ nie jest tak, że jeżeli się na teście napisze na 50%, to się dostaje trójkę, tylko się dostaje jedynkę. Więc pytanie, jakie są nasze ambicje? Na tej podstawie można takie pytanie zadać. Czy nasze ambicje to jest miejsce w rankingu, czy właśnie liczba tych punktów? To jest coś, co ten indeks wnosi do spraw, które nas interesują. Jeżeli weźmiemy inną miarę, że Warszawa ma maksymalny wynik 70% i sobie to wskażemy środek tego rankingu w okolicach 35, no to oczywiście jest trochę lepiej i tutaj połowa klasy dostaje jedynki, nie prawie wszyscy, bo jest dokładnie 33 miasta powyżej 35% i 33 miasta poniżej 35%. Więc to nam pokazuje też praktyczność tego rankingu. Nie są to jakieś skomplikowane dane, natomiast trzeba chwilkę się zastanowić, że nie liczy się miejsce, tylko właśnie no, ta liczba punktów, że one są naprawdę te wyniki moim zdaniem słabe.
Widzę, jakie są wyniki. Należałoby przejść do tego, co, jaka rzecz, jaki element w naszych miastach wypada najsłabiej. Co jest największym ogólnokrajowym problemem w Polsce?
No i właśnie tutaj na to pytanie nie odpowiada ten indeks. Trzeba by było się w to wszystko wgryźć. Natomiast właśnie warto zestawić sobie to z naszymi doświadczeniami spoza tego indeksu. Największe problemy to są dotyczą moim zdaniem, to znaczy to też jest kwestia wyboru, ale moim zdaniem największe problemy z tego, co obserwujemy, dotyczą gospodarki przestrzennej, która jest potraktowana marginalnie w tym indeksie. Następnie służba zdrowia, która jest dobrze potraktowana, doceniona. Edukacja, czyli system no, właściwie niezależny w dużej mierze od miast. Jest też kwestia bezpieczeństwa publicznego, czyli policja, to jest tutaj nieuwzględnione, ale dotyczy również usług publicznych. Reszta to są właśnie pytania do organizatorów tego indeksu, tak naprawdę. Jeżeli jest pole do dyskusji dalszej, to trzeba rozmawiać na ten temat i takie pytania zadawać.
Patrząc na wyniki tego indeksu i na to, jakie rzeczy są najważniejsze dla organizatorów, no to, jak pan wspomniał, zdrowie jest bardzo mocno doceniane, mieszkalnictwo już niekoniecznie. Jeżeli chodzi w ogóle o ten wynik, o ten ranking, to jest w nim 66 miast, gdzie, tak jak pan wspominał, pierwsza jest Warszawa, ostatnia jest Dąbrowa Górnicza i jakby nie dziwi, że miasta, o których wiemy, że mają problemy, znajdują się niżej, a miasta, które w powszechnej opinii powinny radzić sobie dobrze, radzą sobie lepiej, aczkolwiek niekoniecznie, bo drugie jest Opole. Opole, które nie jest miastem, które miałoby opinię ogólnokrajową, że dobrze się tam żyje. W ogóle wrażenie, że Opole w ogóle jest trochę pomijane w jakichkolwiek dyskusjach ogólnokrajowych. No ale znowu, temat na osobny odcinek. Natomiast jeżeli chodzi o jakby podkategorie w tym rankingu. Dla mnie osobiście najważniejszą rzeczą w mieście są kwestie mieszkalnictwa i zagospodarowania przestrzennego, bo to, jak ułożone są dzielnice miasta, jak się do nich można dotrzeć, czy to komunikacją publiczną, czy inaczej, gdzie znajdują się obszary, gdzie ludzie mieszkają, w jaki sposób mieszkają, czy jest to gęste zaludnienie, czy luźniejsza zabudowa, to wszystko wpływa na życie tych ludzi w dramatycznym stopniu później. I jeżeli chodzi o dobre zagospodarowanie, to jest absolutna podstawa moim zdaniem. Czegoś takiego w tym rankingu nie widzę. Widzę tylko dział na przykład mieszkalnictwo, który pokazuje, że liderem w tej kategorii są Gliwice, które mają najbardziej rozwiązane kwestie mieszkaniowe. Niestety raport ten ma tylko 25 stron, nie da się wyciągać daleko idących wniosków z jego lektury. Natomiast jeżeli skupiamy się teraz na rzeczach dobrych, bo dużo, dużo lubimy narzekać w Polsce, ale czy według pana taki ranking w ogóle może być bazą do dalszych przemyśleń, czy jest to jednak jeszcze zbyt mało i należałoby prowadzić tego typu rankingi, tylko wielokrotnie bardziej skomplikowane?
Dla mnie jest to wielkie odkrycie, ten ranking, ponieważ jest to podejście, on prezentuje podejście właśnie dotyczące jakości, mierzenia jakości usług publicznych, ewaluacji jakości usług publicznych, czyli tego, czego oczekujemy od samorządów i od rządu również. I tutaj spróbujmy się w wyobraźni wznieść nad Polskę, nad te wszystkie struktury i wtedy, jak spojrzymy na nią z góry, to zobaczymy, że my się tak naprawdę zrzucamy właśnie na tą jakość usług publicznych. My się nie zrzucamy na polityków, nie wiem, na czołg, czy na, nie wiem, stadion, akwapark, tylko zrzucamy się na zrównoważoną jakość usług publicznych, czyli też taką, do której mają dostęp wszyscy. I tutaj, więc myślę, że to jest ogromna szansa na to, żeby zacząć w ogóle rozmawiać na ten temat. I cieszę się, że pan się ze mną zgadza, że gospodarka przestrzenna jest tak ważna, bo tam ona dotyczy ważenia interesu publicznego i interesu prywatnego, na przykład. Dotyczy transportu zrównoważonego. Przestrzeń jest takim dobrem, którego nie można pożyczyć, znaczy można, ale ono jest jak gdyby całkowicie wyczerpywalne, to znaczy nie można skopiować, tak jak się kopiuje pliki na przykład, czy pieniądze dodrukować. Przestrzeni się nie zwiększy i musimy bardzo przemyślnie się nią dzielić, ale też w taki sposób, żeby nie tworzyć konfliktów. A równocześnie, żeby w tej przestrzeni jednocześnie matka z wózkiem chodząca miała miejsce dla siebie, no i kierowca, prawda, który to miejsce zabiera na zaparkowanie samochodu. No, może tym kierowcą być również ta matka, a ojciec może być chodzić z wózkiem. W każdym razie dla wszystkich musi być miejsce na różne nasze potrzeby i niższe, i wyższe. I teraz to jest dopiero, wydaje mi się, że to jest dopiero wstęp do mierzenia tych usług publicznych. I tu niestety muszę powiedzieć teraz parę słów może krytyki dotyczącej tego raportu, a mianowicie on się zaczyna niestety od takiej starej bajeczki, czyli no, na samym początku, tam gdzie jest zdjęcie pana Jerzego Hausnera, jest taki wstęp. Dla ekonomii, wartości i ruchu Open Eyes Economy jednym z ważnych odniesień jest zdrowie mieszkańców miast jako integralne dla wzrostu gospodarczego. Silna i dobrze funkcjonująca populacja zwiększa produktywność jednostkową. No to jest tak, jakbyśmy troszkę opisywali dobrostan krów, prawda? Nie możemy wciąż mierzyć jakości naszego życia, wychodząc z założenia, że liczy się produktywność, bo wtedy rzuca nam to cień na ogromną ilość ludzi, którzy nie są produktywni albo są nieproduktywni w sensie po prostu gotówki czy no po prostu wzrostu pieniędzy na kontach. Tego typu myślenie powoduje właśnie, że prywatyzuje się zyski, a uspołecznia koszty. Czyli cały problem jakby globalnej gospodarki, z którym walczymy, bierze się właśnie z takiego założenia, że musimy być produktywni. Usługi społeczne, usługi publiczne są tym czymś, co dostajemy dla naszego życia i na to się zrzucamy. I to jest podstawa. Potem możemy rozmawiać o produktywności, czy ona w ogóle jest potrzebna, w jakim zakresie, jak, może na przykład równość, równy dostęp, nie wiem, do łazienki, do toalety jest elementem wyrównywania szans, dzięki któremu więcej osób może się składać swoim intelektem i swoją pracą na rzecz produktywności całego społeczeństwa, ale musimy wyjść z innych założeń, z bardziej ludzkich, z tych założeń, które są kamieniem węgielnym pewnej umowy społecznej, którą jest państwo. Że przede wszystkim państwo rozwiązuje nasze problemy różne, między innymi dotyczące ekonomii. To jest jakby pierwszy mój bardzo duży zarzut w stosunku do tego indeksu zdrowych miast. Pierwszy, ale może ja za daleko, za dużo oczekuję, bo to jest tylko indeks zdrowych miast. Natomiast mi by się marzył indeks miast czy indeks jakości usług publicznych, a to już jest troszkę, wychodzę no, dalej. Natomiast do tego bym chciał dążyć, żeby w końcu z tego indeksu zdrowych miast wyszedł taki indeks miast pod kątem jakości usług publicznych i też dotyczących usług, które są programowane centralnie przez nasze państwo.
Ja bym tylko miał delikatny komentarz do tego, co pan powiedział, mianowicie każdy, kto wie, w jakich warunkach są hodowane zwierzęta w Polsce, no słowo dobrostan tutaj nie ma nic związanego z rzeczywistością, to raczej złostan bym powiedział, bo jest źle albo bardzo źle, tylko i wyłącznie. Natomiast wracając do miast, to w tym roku czekają nas wybory samorządowe. Jak to zwykle bywa przy okazji wyborów samorządowych, konkretni politycy będą starali się prześcigać w obietnicach, że ja zbuduję obwodnicę, a ja zbuduję obwodnicę i basen, a ja zbuduję obwodnicę, basen i stadion na przykład. To są obietnice, które no, są, znaczy oni są troszeczkę zmuszeni, żeby w ten sposób prowadzić swoje kampanie wyborcze, ponieważ nie ma za bardzo innych mierzalnych sposobów określania osiągnięć danego włodarza lokalnego, no chyba, że byłby jakiś ranking, taki jak na przykład ten, i on mógłby powiedzieć, że podniosę jakość życia w naszym mieście, po czym 4 lata później pokazuje taki ranking, zobaczcie, nasze miasto było na miejscu 37, a teraz jest na miejscu 32, czyli mamy awans, mam mierzalne osiągnięcie, podniosłem jakość życia w mieście. Mam tylko jednakowoż wrażenie, że my w Polsce jesteśmy bardzo sceptyczni wobec tego typu zestawień rankingów i oczywiście używanie argumentu, że no za tego albo innego włodarza się podniosła jakość życia, może być bardzo szybko obrócone politycznie, że ten ranking to pewnie przygotowują ludzie, którzy przychylają się do takiej opcji albo do innej opcji, więc celowo podkreślają rzeczy, w których wiadomo, że nie są najważniejsze dla tej czy innej partii. I tu mam takie szersze meta pytanie, mianowicie jak pan czuje, co należałoby zrobić, żeby tego typu mierzalne narzędzia obiektywnej kontroli, że tak powiem, jakości życia, jakości reform w danych miastach i tak dalej, nie tylko rozpropagować, ale jeszcze, żeby wzbudzić zaufanie wśród ludzi. Pytam, bo każdy, kto miał do czynienia z taką rzeczą, jak zarządzanie projektami, wie, że jeżeli się określa jakiś cel, który chce się osiągnąć, czy jeżeli się przygotuje jakiś projekt, to najpierw trzeba określić, jaki cel chce się osiągnąć i w jaki sposób sukces będzie określany, w jaki sposób będzie wyliczany, po to, żeby potem nie było przy zakończeniu projektu dyskusji o tym, czy udało się ten sukces osiągnąć, czy też nie. Więc ponawiając moje pytanie, w jaki sposób należy działać, by ludzie bardziej ufali takim zestawieniom?
To pytanie jest bardzo zasadne i celne, natomiast wynika z według mnie fałszywych założeń. To znaczy uważam, że ludzie nie są sceptyczni wobec takich rankingów i im wystarczy obiecać, że właśnie dostaną jakąś nową drogę, czy takie podstawowe rzeczy, albo właśnie niepodstawowe, czyli na przykład akwapark, i w większości społeczeństwa zostanie to przyjęte jako miara sprawności rządzących. Czyli oni mogą się spotykać z ludźmi biednymi, mogą sami mieć problemy z wodą, ze smogiem i tak dalej, ale przekona ich po prostu no, taka przysłowiowa piramida, która i będzie pokazem siły, decyzyjności i tak dalej. Ale pytanie jest, i zresztą to jest wykorzystywane przez niestety przez samorządowców i przez też rząd, czyli pokazywanie takich optymistycznych rankingów, właśnie optymistycznych wyników, a nie tych, które tak naprawdę dotyczą jakości życia ludzi. Ale chociaż przesłanki do pana pytania wydają mi się właśnie niestety zbyt optymistyczne, że ludzie są, no nie zwracają uwagi na te rankingi, to pytanie jest zasadne. Co robić, żeby zmienić to postrzeganie rankingów, żeby po prostu powiązać nasze pieniądze, które płacimy w podatkach, z, jak to Anglicy mówią, good value for money. Po prostu, żebyśmy dostali za te pieniądze to, co jest dla nas potrzebne. Więc moim zdaniem powinno nastąpić coś w rodzaju animacji wartości. Czyli tutaj w takich sytuacjach często się mówi edukacja, 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 tak? Ale to jest moim zdaniem samobójcze stwierdzenie, ponieważ nie jesteśmy w stanie edukować, szczególnie w systemie oświatowym. Natomiast możemy tworzyć animację wartości, czyli po prostu też no, uczyć, edukować ludzi, żeby właśnie było to open eyes economy, żeby otworzyli oczy na to, jakie mają potrzeby. I to się da zrobić, jeżeli pewna grupa osób i pewna grupa podmiotów, myślę, że raczej NGO-sów, skrzyknie się, rozpozna, zidentyfikuje ten problem, że jakość usług publicznych jest po prostu najważniejsza, a schowana, i podejmie pewne kroki, żeby ludziom to uświadamiać. Teraz podam taki przykład, który powinien nam otworzyć oczy na właśnie brak tej jakości usług publicznych, a więc PESEL. PESEL to są numerki, które dostaje każdy, jak się rodzi. Nie wybiera sobie państwa, tylko rodzi się w danym państwie, dostaje taki PESEL i potem dowiaduje się, że musi go chronić, ponieważ ktoś może wziąć na niego kredyt i tak dalej, i tak dalej. Co to oznacza? A PESEL jest, zwróćmy uwagę, bardzo słabo chronionymi danymi, bo to on się cały czas pojawia w umowach, jest wpisywany na papierze, gdzieś tam czasami w jakichś warunkach polowych. No niby są te oczywiście reguły RODO, ale to no, podajemy PESEL-e w aptece na przykład głośno mówiąc, prawda, i się tym jakoś nikt nie przejmuje. Ja nawet nie wiem do końca, byłem akurat w tym tygodniu na szkoleniu dotyczącym PESEL-u i tego samego dnia miałem okazję porozmawiać z krewną, która się zajmuje kredytami. I pan na szkoleniu nas nastraszył, pan od RODO, jak to zwykle bywa, a krewna, która się zajmuje kredytami, powiedziała, że jak ktoś będzie chciał oszukać, to i tak oszuka. Nie wiem, jak jest, ale jeżeli wpisujemy w internet PESEL zagrożenia, to naprawdę jesteśmy mocno tym postraszeni. I prawdopodobnie większość z nas nie przejmuje się tym za bardzo i bardzo dobrze, bo taki strach, obawa też obniża jakość życia. Tylko dlatego się nie przejmujemy, że po prostu tych oszustów jest jednak za mało, żeby nam zagrozić jako po prostu całej populacji Polski. Niemniej jednak trzeba wierzyć, że ten PESEL to jest taki numer, który może posłużyć do zrobienia nam ogromnych kłopotów, a jednocześnie jest bardzo słabo chroniony i my musimy go chronić. I to jest coś takiego, wyobraźmy sobie, że rodzimy się i dostajemy do rączki odbezpieczony granat. I jak długo będziemy ten granat ściskać w ręce, tak długo po prostu będziemy bezpieczni. A jeżeli puścimy go, czyli ten PESEL się uwolni na zewnątrz, no to po prostu możemy mieć z tego powodu problemy. Ja jestem dwoma rzeczami zdziwiony. Jak mogło dojść do takiego skandalu, żeby taki numer był wprowadzony w takie procedury, które umożliwiają oszustom po prostu zrobienie nam takich ogromnych problemów? I dlaczego nikt jeszcze nie pozwał państwa polskiego o to, jak PESEL funkcjonuje po prostu w tych właśnie procedurach pobierania kredytu itd., itd.? To jest właśnie taki przyczynek do jakości usług publicznych. Nawet jeżeli ja nigdy w życiu nie zostanę oszukany, to fakt, że mam takie gorące dane w swoim portfelu noszę, że wypisuję je po prostu wszędzie, nawet jak pobieram lek na receptę w jakiejś aptece, to obniża mój komfort życia. No po prostu jest to życie mimo wszystko w jakimś strachu. A jeżeli się przestaje bać, to przestaje ten PESEL chronić. No i po prostu, no nie wiem, niech to będzie, że jedna osoba na 1000 rzeczywiście ma z tym problemy jakieś, to jest i tak dużo. I teraz takich rzeczy jest dużo, dużo więcej. Natomiast wracając jeszcze do polityków, do wyborów samorządowych, to niestety polskie społeczeństwo, w ogóle społeczeństwa no, tych właśnie krajów rozwiniętych, dały się, powiedzmy, upupić właśnie politykom i myśleniu politycznemu. Teraz, jeżeli ktoś krytykuje polityka, który jest po prostu człowiekiem, którego my wynajmujemy, żeby rozwiązywał nasze problemy, jeżeli krytykujemy jego postępowanie, to natychmiast on się broni, a to jest argument polityczny, bo pan to jest na pewno sojusznikiem innej partii. I taki człowiek. I to też dosłownie w tym tygodniu miałem rozmowę z przedstawicielem takiej organizacji parasolowej, NGO-sowej. Zastanawiał się ten człowiek, jak powiedzieć prezydentowi, jak będą wybory, że coś zrobił źle, żeby nie pomyślał, żeby to nie zostało potraktowane jako coś politycznego. No on na pewno to potraktuje jako coś politycznego i to jest właśnie ślad tego, jak my daliśmy się sformatować pod polityków. Oczywiście. Jest takie hasło, że wszystko jest polityczne, ale takich haseł, że wszystko jest jakieś, można wiele. Wszystko jest ekologiczne, wszystko jest rodzinne, wszystko jest ekonomiczne, wszystko jest zdrowotne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest bardzo dużo kategorii, które są kategoriami ogólnymi i dlaczego akurat mamy się koncentrować na kategorii politycznej, czyli kryteriach realizowania kariery, którzy dla nas są po prostu wynajętymi, no powiedzmy, fachowcami do rozwiązywania naszych problemów. To, że oni dochodzą do władzy, jakby dochodzą do władzy, że mają jakiś tam swój wizerunek, to jest ich prywatna sprawa. Ale oni nie mogą mnie jako obywatela straszyć tym, że mnie ofukną, jak gdyby z piedestału tej swojej władzy, że im robię przykrość, czy jakoś, nie wiem, coś złego, że powiem oni. Co złego zrobili za moje pieniądze, co zrobili niedobrego. I to oczywiście to myślenie polityczne niestety jest dużo bardziej destrukcyjne. To przekonaliśmy się, że po prostu te partie, a źródło słowa partia to jest właśnie podział. Te podziały partyjne, polityczne zostały przeprowadzone na całym społeczeństwie. I ludzie już nie mają nadziei, że to można zmienić. Natomiast jest nadzieja i taką nadzieją na przykład jest zachowanie ludzi w panelach obywatelskich. Miałem spotkanie właśnie w tym tygodniu z Fundacją Stocznia, która taki panel zorganizowało na temat kosztów energetycznych, czy ekonomii tego, czy nas stać po prostu na energię, kogo stać, kogo nie stać. I okazało się, że jeżeli zaczynamy rozmawiać właśnie o takich przyziemnych naszych potrzebach, jak pogodzenie po prostu różnych rzeczy, różnych mechanizmów, różnych kryteriów i tak dalej, po to, żeby nam było ciepło i żebyśmy mogli coś podgrzać albo oziębić, żeby nas było na to stać, to nagle ludzie normalnie ze sobą rozmawiają i oni się potem dziwią, bo kiedy już się troszkę ze sobą zapoznają i na takich panelach obywatelskich, no i przyznają się do swoich poglądów politycznych, okazało się, że mają diametralnie różne poglądy polityczne, które wcale im nie przeszkadzały w merytorycznej dyskusji, mimo że nie byli specjalistami. ale oni znają swoje potrzeby, znają swoje portfele, a te mechanizmy są tak naprawdę dosyć proste. I to jest wielka, aczkolwiek tajemnicza iskierka nadziei, dlaczego ludzie są równie kompetentni jak politycy, którym płacimy, a nawet bardziej kompetentni, bo lepiej rozwiązują swoje problemy niż robią to za nich politycy. Warto się takim zjawiskom, próbom odpolityczniania wartości przyglądać i wyciągać z nich wnioski, bo warto się przyglądać takim próbom odpolityczniania ewaluacji działań administracji i polityków, jak do których należy panel obywatelski, ponieważ po prostu jest to możliwe. Tylko trzeba rzeczywiście wyjść z pudełka, w którym jesteśmy, popatrzeć trochę na to wszystko z zewnątrz, twórczo i kreatywnie, i wejść na trochę inną drogę rozmowy o podatkach i tego, co z nich otrzymujemy w zamian. Co za nie kupujemy po prostu.
Myślę, że tym apelem możemy zakończyć naszą rozmowę. Ja bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również, dziękuję państwu.
A moim gościem był pan Marcin Skrzypek, ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.